Uklęknijmy i starajmy się teraz o wszystkim zapomnieć, poza jednym, że przyszliśmy tutaj dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Każdy z nas może powiedzieć, że Pan Jezus jest mój i że Pan Jezus jest zawsze po mojej stronie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Dzisiaj, od pierwszego momentu dnia, kiedy się obudziliśmy, że byłeś z nami, gdy byliśmy jeszcze w domu, gdy wychodziliśmy do szkoły, byłeś z nami przez cały ten dzisiejszy dzień aż dotąd. A teraz przychodzimy do Ciebie, do Twojej świątyni. Ty jesteś tutaj obecny nie tylko w naszych myślach, nie tylko w naszej modlitwie, ale jesteś obecny tutaj w sakramencie Eucharystii. To jest Twój dom. Ty to miejsce sam wybrałeś i tutaj mieszkasz. I w ciągu dnia, i w nocy. I z tego miejsca promieniujesz na nas. My dzisiaj przychodzimy kolejny raz na rekolekcję. Chcemy ten czas Ci oddać. Chcemy, abyś Ty sam działał w naszym życiu, w naszych sercach. Dlatego prosimy Cię o dobre wykorzystanie tego czasu. O to, abyś otworzył nasz umysł, nasz rozum, naszą głowę, abyś otworzył nasze serce, nasze uczucia, naszą miłość, nasze pragnienia i abyś także pobudził naszą wolę, naszą chęć otwierania się na Twoją obecność, na Ciebie, który do nas przychodzisz. Modlimy się za siebie. Modlimy się za naszych rodziców, za rodzeństwo, za całą polską misję, za waszych kapłanów, księdza proboszcza Jacka, księdza Rafała, księdza Roberta, księży spowiedników naszych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Usiądźmy. Jeszcze raz wszystkich witam bardzo serdecznie dzisiaj. Dziękuję Wam za przyjście podczas drugiego dnia, trzeciego dnia naszych rekolekcji. Dzisiaj jest niespodzianka, to prawda. Jest taka niespodzianka dla nas wszystkich w tym, że tutaj przed ołtarzem, obok tej zapalonej świecy, stoi relikwiarz. I ten pozłacany relikwiarz zawiera w środku, jak się przekonamy na końcu naszego spotkania, taką małą cząsteczkę kości dłoni błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który zginął w Polsce, we Włocławku, zamordowany przez służbę bezpieczeństwa, to jest taką tajną policję komunistyczną, która po prostu mordowała ludzi. I on zginął za wiarę. Dlatego nie tylko, że był księdzem, nie tylko, że odprawiał mszę świętą, nauczał, ale także walczył o wolność sumienia. Przypominał wszystkim ludziom, że nie wolno człowieka niszczyć. Nie wolno człowiekowi zabierać wolności sumienia. Człowiek był, jest i będzie wolny, nawet jak żyje w niewoli. I za to musiał zginąć. Dzięki jego śmierci, możemy powiedzieć, nastąpiły przemiany w Polsce. Ostatecznie demokracja zwyciężyła. On się na pewno do tego przyczynił, jego śmierć. I na końcu będziemy mogli uczcić te relikwie. Ja was pobłogosławię dzisiaj nimi. A potem, kto będzie z was chciał, będzie mógł podejść i albo dotknąć tych relikwii, się na przykład przeżegnać, albo je ucałować. To tak, jak będziemy. I każdy z was dostanie coś jeszcze. Prezent. Nie. Drodzy, mamy dzisiaj kiepską pogodę, więc możemy tak być trochę tacy zmęczeni, tacy nieświeżi dziś, teraz, w tym momencie. I zawsze się tak mówi, że jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to albo się położyć spać, albo sobie zrobić kawę, albo po trzecie zabrać się do roboty. I my musimy niestety wybrać tą trzecią wersję, bo ani na pierwszą, ani na drugą nie możemy sobie teraz pozwolić. I drodzy, wczoraj mówiliśmy, że w naszym życiu otrzymaliśmy taki cudowny dar od Pana Boga w postaci Pisma Świętego. I Pismo Święte jest dlatego ważne, że tutaj jest wszystko o mnie zapisane. Wszystko o mnie, o tobie, o każdym z nas. Te postaci, które tutaj występują w Piśmie Świętym, tak naprawdę mówią o mnie, o moim życiu. Tylko ja muszę tak to rozumieć, tak się w to wczytać, żeby zrozumieć, że to jest mowa o mnie. Pan Jezus to Pismo Święte zostawił nam materialnie właśnie po to, żebyśmy uczyli się siebie. Pan Bóg nie chciał stworzyć Pisma Świętego. Nie chciał. Pan Bóg, jak na początku stworzył świat, to wszędzie, gdzie człowiek popatrzył, człowiek pierwotny, Adam i Ewa, widzieli ślady Pana Boga. Stopy Pana Boga. Wszędzie widzieli. W przyrodzie, w relacjach między ludźmi, w kosmosie stworzonym. Takie człowiek miał oczy czyste, piękne, że wszędzie widział ślady Pana Boga. Ale pojawił się grzech. I kiedy grzech się pojawił na świecie, człowiek został zniekształcony, skażony. Człowiek przestał dobrze widzieć. Człowiek potrzebował od tego momentu specjalnych okularów, żeby na nowo zobaczyć Pana Boga. Żeby zobaczyć też siebie w prawdzie wobec Pana Boga. I dlatego Pan Bóg dał nam Pismo Święte. Pismo Święte to są takie okulary, które każdy z nas potrzebuje. Ten, który nosi okulary, czy szkła kontaktowe, i ten, który ich nie nosi i nie potrzebuje. Każdy potrzebuje tych okularów, które my nazywamy Pismem Świętym. Po co? Żebyśmy zobaczyli Pana Boga. Po drugie, żebyśmy zobaczyli też siebie. Bo to jest jeszcze ważniejsze. Słowo Boże, Pismo otwiera nam prawdę o mnie, o ciebie, o nas tutaj obecnych. I teraz wczoraj mówiliśmy o tym, że człowiek musi akceptować siebie. Człowiek musi kochać siebie, bo jak siebie kocha, lubi, nie tak narcystycznie, taki narcyzm, nie? Ale tak jak kocham siebie w prawdzie, to mam szansę pokochać też drugiego człowieka. Jeżeli ten drugi człowiek kocha siebie, to jest szansa, że on mnie będzie kochał takim, jakim jestem. Bo my wiemy, że nie jesteśmy idealni. I obok ta osoba też nie jest idealna. I nie ma ludzi idealnych. Ale jeżeli ja kocham siebie, akceptuję siebie, przyjmuję siebie, to drugi brat i siostra ma także szansę miłować i przyjąć go takim, jakim jest. Zobaczcie, to jest nieprawdopodobny wkład. My się nad tym nie zastanawiamy. To jest wkład religii chrześcijańskiej, nauki Pana Jezusa w miłość i sprawiedliwość pomiędzy wszystkimi ludźmi. Właśnie tego uczy nas Pan Jezus. Pan Jezus uczy nas nie tylko siebie akceptować i miłować, ale każdego człowieka na świecie. Niezależnie od koloru skóry, od rasy, z jakiej się wywodzi, jakie ma poglądy, czy jest dobry nawet, czy jest zły. Nie, my akceptujemy każdego. Dlaczego akceptujemy każdego? Dlatego, że Pan Bóg go takim kocha i akceptuje. I Pan Bóg mi tego człowieka w życiu daje, nawet jak on jest zły, nawet jak ja go nie lubię, nawet jeżeli nic nie pociąga mnie do tego człowieka, to ja się uczę tak jak do szkoły, uczę się akceptować tego człowieka. Tego uczy nas religia. Religia uczy nas szacunku do każdego człowieka. I o tym mówiliśmy wczoraj. I ten szacunek dla drugiego, szacunek, miłość do drugiego, akceptacja drugiego, przyjmowanie drugiego, wynika z tego, że Bóg mnie najpierw kocha, że ja jestem kochany. A dzisiaj, drodzy, chcę powiedzieć o rzeczy, jednej z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. O tym, co będzie trwało w naszym życiu przez całe nasze życie. I żeby o tym powiedzieć, chcę się posłużyć Ewangelią świętego Łukasza. To jest Ewangelia, którą wy bardzo dobrze znacie. Bardzo. Teraz się skupiamy i przypominamy sobie, cośmy wczoraj mówili, że jak czytamy Słowo Boże, to zawsze zadajemy sobie pytanie, co dzisiaj, nie wczoraj, nie jutro, dzisiaj Pan Jezus chce powiedzieć przez to Słowo do mnie. Mówi do nas wszystkich. Jest nas tutaj około ilu? 70, 60? Nie? Jest nas tutaj bardzo wielu. I do każdego z nas Pan Bóg mówi indywidualnie, ale mówi też do nas wszystkich razem. To jest niesamowite. I każdy z nas to samo słowo słyszy inaczej, bo każdy jest inny. Każdy jest na innym etapie życia. Każdy z nas ma inną świadomość. I to jest niesamowite. I teraz posłuchajmy, skupiamy się. W szóstym miesiącu. Dziewczyny. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Teraz uwaga. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty wstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Drodzy, bardzo znany tekst. My ten tekst nazywamy tajemnicą zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Zobaczcie, do Matki Bożej, która była w waszym wieku. Ile wy macie lat? 15. Ile? Ile? 14. 15, 16. Matka Boża była w waszym wieku. Dokładnie. Nie była nic starsza od was. Dlatego, że w tamtych czasach, w kulturze semickiej, dziewczęta wychodziły za mąż właśnie w wieku 16-17 lat. I teraz Matka Boża przeżywa taką scenę. Przychodzi do niej Archanioł Gabriel. Jakby tutaj do nas przyszedł Archanioł Gabriel, to byśmy się chyba ze strachu posikali, nie? Tak czy nie? No ja na pewno miałbym portki pełne strachu. To jest naturalne. Bo to o tym się fajnie mówi. O tym się łatwo mówi. Ale sobie wyobraźmy, że tutaj przychodzi jakiś Archanioł, Boży posłaniec, jakaś chmura, zasłona. Zobaczcie, Zachariasz, mąż świętej Elżbiety, był kapłanem, był starcem, przeżył całe życie, był starym człowiekiem, a jak spotkał się z Panem Bogiem w świątyni, z aniołem, to co? To przestał mówić ze strachu. Przeraził się. Przestał mówić. Czyli Matka Boża, co się nie przestraszyła, też się przestraszyła. I co mówi Słowo Boże? Mówiłem, skupcie się. Słowo Boże mówi, że Matka Boża, jak przyszedł Archanioł Gabriel i powiedział do niej: bądź pozdrowiona, jesteś pełna łaski, Pan Bóg jest z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, tak jak mówimy w Zdrowaś Maryjo. To Słowo Boże mówi, Łukasz mówi, że Maryja zmierzała się na te słowa. I ja do tej pory myślałem, że jak Matka Boża się zmieszała, dziewczyny, to znaczy, że Matka Boża się tak zawstydziła. Dostała czerwonych rumieńców, nie, i tak, no skądże ja taka jestem, przecież tutaj skromna dziewczyna, skądże tak do mnie przychodzi Archanioł Gabriel, że akurat mnie sobie wybrał. Ja jestem taka skromna i taka kiepsko urodzona. W Jerozolimie są córki najwyższych arcykapłanów uczonych w piśmie. Niech tam sobie pójdzie Archanioł Gabriel. Ja to sobie tak wyobrażałem, że Matka Boża się zawstydziła. Dostała, prawda, czerwone wypieki na buzi, nie, i tak się zawstydziła tym wszystkim, co się stało. I Słowo Boże mówi, że Maryja się zmieszała. Ale jak to dokładnie, drodzy, przeczytałem, to święty Łukasz używa słowa zmieszała się, kiedy mówi o burzy na jeziorze. Wiemy, co to jest burza na jeziorze? Co to jest tsunami? Trzęsienie ziemi po śmierci Pana Jezusa? Czyli Maryja w tym momencie przeżyła trzęsienie ziemi. Swoiste trzęsienie ziemi. Ale co mówi Słowo Boże? Że Maryja się nie przestraszyła, tylko rozważała. Co to znaczy rozważała? To Słowo Boże, tak jak my teraz, rozważamy to Słowo. Matka Boża modliła się tym Słowem. Uczyła się to rozumieć. Jak to rozumieć? Co tu się dzieje ze mną? I kiedy Matka Boża się modliła tym Słowem, rozważała to Słowo, to zaczęła się pytać Archanioła. No dobrze, ty mówisz, że ja mam być matką Syna Bożego. Ale jak to się stanie? Jak mam stać się matką? Jak mogę być matką, skoro ja nie znam, co to znaczy być z mężczyzną? Przecież człowiek rodzi się, prawda, kiedy spotyka się dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta. I kiedy przeżywają akt małżeński, akt seksualny. I teraz jak, mówi Maryja, jak to się może stać, że mam być w stanie błogosławionym, mam być matką, a nie znam mężczyzny i nigdy nie byłem z mężczyzną. I co jej odpowiada? Zobaczcie, jakie to jest logiczne pytanie. Matka Boża się nie wstydzi, nie mówi, o czerwona, ja teraz nie wiem, o co się dzieje. Nie, zadaje pytania. Ty mówisz, że ja mam być matką syna, no to jak mam być matką, jak ja nie byłam z mężczyzną? I co jej odpowiada Archanioł? Nie bój się, Maryjo. Duch Święty stąpi na ciebie. Z Ducha Świętego będzie to, co się w ciebie pocznie. Pytam się teraz was. Uwaga. Czy kiedykolwiek przed tym wydarzeniem, kiedy Archanioł przychodzi do Maryi, czy kiedykolwiek wcześniej, człowiek, jakikolwiek człowiek, począł się z Ducha Świętego? Tak czy nie? No nie. Ma rację? Oczywiście, że ma rację. Drugie pytanie. Czy kiedykolwiek później, po zwiastowaniu, jakikolwiek inny człowiek począł się z Ducha Świętego? No nie. Czy było to łatwo Matce Bożej zrozumieć, że to jest przeciwko naturze? Bo naturalnie człowiek przychodzi na świat przy udziale mężczyzny. A tutaj nie ma udziału mężczyzny. I Maryja w ten sposób staje się matką. Ale Maryja dalej ciągnie temat. Jak się to stanie, skoro nie znam? Nie bój się, Maryjo, Duch Święty stąpi na ciebie. I Maryja dalej ma wątpliwości. To Archanioł jej mówi tak. Twoja krewna, Elżbieta, jest starą kobietą. Jest dawno już po klimakterium. Czyli nie może być matką. Już przeżyła menopauzę, dawno. Już jej łono jest zamknięte na poczęcie nowego życia. I ona poczęła. Czyli podpowiada jej Archanioł, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Że może człowiek się narodzić nawet z takiego łona, które już obumarło. Żeby Maryja to zrozumiała. Że Pan czyni tutaj cud, którego ani nie było wcześniej, ani już nigdy nie będzie. Bo o ile może się czasami człowiek narodzić ze takiej starszej kobiety, to na pewno nie może się narodzić bez udziału mężczyzny. I kiedy Maryja to usłyszała, że Elżbieta jest starą kobietą, jest jej kuzynką i ona poczęła i jest już w szóstym miesiącu. Szósty miesiąc. Dziecko przecież 9 miesięcy jest pod sercem mamy, prawda? To Maryja wtedy powiedziała, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Czyli co powiedziała dziewczyny? Matka Boża powiedziała, skoro tak się rzeczy mają, skoro Ty mówisz prawdę, skoro Ty masz rację, to ja już nie mogę się stawiać. Ja już nie mogę powiedzieć nie. Niech mi się stanie, nie tak jak ja myślę, ale tak jak Ty mówisz, tak jak mówi Twoje słowo. I teraz moje pytanie. Czy Matka Boża rozumiała wszystko od A do Z, od początku do końca, to, co się z nią działo? Nie, na pewno nie mogła rozumieć. Ale nie do końca rozumiejąc, szukała odpowiedzi na modlitwie, na rozważaniu słowa. I mimo, że nie rozumiała tego słowa do końca, tylko troszeczkę, może tyle, ani tyle. Maryja powiedziała, niech mi się stanie. I w Nazarecie, drodzy, w tajemnicy zwiastowania, najważniejsze było nie to, czy Maryja wszystko zrozumie. Nie. Tylko czy Maryja przyjmie wolę Bożą. I Maryja się przez całe życie uczyła tej woli Bożej. Ale najważniejsze, w Nazarecie powiedziała: niech mi się stanie. I ona to niech mi się stanie powtarzała każdego kolejnego dnia swojego życia. Mówiła to w Nazarecie. Potem, uwaga, musiała to powiedzieć Józefowi. Józef był jej narzeczonym. Narzeczeństwo w Izraelu wyglądało na tym, że oni już byli dla siebie jak małżonkowie. Nawet prawo spadkowe, ich obowiązywało jako narzeczonych. Jeżeli już byli narzeczonymi, zaręczonymi, to kobieta nie mogła odejść od mężczyzny i mężczyzna od kobiety. Gdyby nastąpiła zdrada, to jest ukamienowanie w przypadku kobiety. Ale czego nie było w narzeczeństwie? W narzeczeństwie nie mogli ze sobą współżyć. Nie mogli ze sobą mieszkać. Zobaczcie, jakie to jest mądre. Że miłość to nie jest seks. Miłość to nie jest uczucie zakochania. Bo drodzy, i ja w swoim życiu byłem zakochany i wy jesteście zakochani, ale to, że jesteście na przykład zakochani w sobie, ja nie wiem, ale tak na przykład, nie? To, że my jesteśmy, drodzy, w sobie zakochani, to nie oznacza, że to jest miłość. To jest uczucie. To jeszcze nie jest miłość. To jest uczucie. A uczucia się zmieniają. Dzisiaj na przykład mam dobry dzień, bo czuję się tak dobrze, jakoś tak. A czasami chodzę do taki zdołowany, smutny, taki przygnębiony. Przecież, drodzy, są takie sytuacje, że kiedy na przykład ludzie zakochani w sobie, chłopak na przykład zostawi dziewczynę, to dziewczyna ma depresję. I na odwrót, jak dziewczyna zostawi chłopaka, chłopak ma depresję. Jeżeli naprawdę był w niej zakochany, jeżeli obdarzali się takim uczuciem zakochania, to takie zostawienie drugiej osoby kończy się czasami śmiercią. Ludzie popełniają samobójstwa. Oczywiście to jest nierozumne, to jest złe zachowanie. Ale to mówi o tym, że jacy my jesteśmy głodni takich relacji właśnie zakochania, akceptacji, miłości. I teraz zobaczcie, święty Józef słyszy od Matki Bożej, że ona jest w stanie błogosławionym. Że ona ma pod sercem dzidziusia, Pana Jezusa. I co, Józef uwierzył, że to jest z Ducha Świętego? Uwierzylibyście? To nie było łatwe. Co sobie Józef pomyślał o Matce Bożej? Rozumiemy, o co chodzi? To nie była sielanka, drodzy. My tak czytamy Ewangelii, nam się wydaje, że takie wszystko proste było, nie? Matka Boża, dzieciątko w żółbeczku, prawda, i tratatata, aniołowie. No. I Matka Boża musiała to powiedzieć. A potem było Betlejem. Dla wszystkich dzieci było miejsce, czy kobieta nie ma prawa, żeby jej dziecko rodziło się w przyzwoitych warunkach? A dla wszystkich było miejsce, a dla Pana Jezusa nie było miejsca. I Syn Boży, Bóg, przychodzi na świat i rodzi się w żłobku. Poza miastem. A Matka Boża musiała to przyjąć. Łatwo jej było? A buntowała się przeciwko Panu Bogu? Buntowała się? Nie. Mówiła: niech mi się stanie. Według tego słowa, tak jak powiedziała w Nazarecie, tak jak mówiła do Józefa, tak mówiła teraz do Pana Boga, a potem musiała uciekać do Egiptu. Już mi pokazują, czas minął, ale już kończymy. Co? Nie działa? Ważne, że działa. I potem był Egipt, musiała uciekać. Było łatwo i całe życie w takich trudnościach. Ale Matka Boża to swoje niech mi się stanie powtarzała. Ale dlaczego, drodzy, powtarzała? Idziemy teraz do najważniejszej rzeczy dzisiaj. Bo się modliła. I dzisiaj, drodzy, najważniejsze w waszym życiu, w moim życiu, w życiu księdza Rafała, w życiu pani, czy kogokolwiek z ludzi dorosłych, jest modlitwa. Ale modlitwa, nie odmawianie pacierzy, odmawianie modlitw. Modlitwa jako spotkanie z osobą Boga, którego nie widzę na oczy, ale który jest we mnie obecny. Pamiętamy Jana Pawła II, pamiętacie, prawda, naszego papieża Polaka, świętego. Ale Karol Wojtyła stracił mamę, jak miał 6 lat. Mama jego umarła. I jego wychowywał tato, tylko tato, który był żołnierzem. I ten Karol Wojtyła, taki chłopak, mówi, że największe wrażenie w jego życiu zrobił tata, jak wieczorem przychodził i klękał do modlitwy. I mówił Karol, że jak on na to patrzył, na tego tatę, który się modlił, to mówi, że w jego sercu dziecka rodziła się taka zazdrość, święta zazdrość, że on tak jakby się chciał wślizgnąć pomiędzy tatę, który klęczał, a tego, z którym tato się spotykał na modlitwie. Z tym niewidzialnym, z którym tato rozmawiał na modlitwie. Chciał się tam wślizgnąć pomiędzy. I mówi, że nie pamięta, o czym tato rozmawiał z Panem Bogiem, ale pamięta atmosferę, klimat tego spotkania. I drodzy, to jest bardzo ważne w naszym życiu. My się, drodzy, modlimy od dzieciństwa, nie? Jak byliśmy małymi dziećmi w Beciku, to rodzice nas brali na ręce, czy to było w Polsce, czy to było tutaj w Niemczech, i podchodzili z nami do świętych obrazów, na przykład w domu, nie? Wisiał obraz. I rodzice co mówili? W skarbie to jest Bozia, Bozia. A my nie wiedzieliśmy wtedy w Beciku, tacy, prawda, czy to jest Matka Boża, czy to jest Pan Jezus. To była Bozia i to było ważne, bo tak mówili rodzice. A rodzice na tamtym etapie życia byli najmądrzejsi. Jak rodzice mówili na dobranoc, zrób Bozi papa, pożegnaj Bozie, to co? Robiliśmy papa? No oczywiście. Pocałuj Bozie. Nie? I całowaliśmy Bozie. My się dzisiaj z tego śmiejemy, bo my jesteśmy dzisiaj, jesteście prawie dorosłymi ludźmi. Ale ja się pytam, jak ty się dzisiaj modlisz? Jak ty dzisiaj rozmawiasz z Bogiem? Jak ty dzisiaj rozmawiasz z Bogiem? Czy ty masz w swoim dniu dzisiaj, zobaczcie, mamy którą godzinę? Prawie 18. Czy my dzisiaj już rozmawialiśmy z Bogiem na modlitwie? Czy, skarbie, czy ty dzisiaj, jako taka prawie dorosła dziewczyna, czy ty, bracie, jako prawie dorosły mężczyzna, czy ja, czy jestem teraz ubrać się w ten becik, takie małe, jak niemowlę nosi? I jestem w stanie? Jesteście w stanie? Nie. Co to znaczy? Że my rośniemy. Że my się rozwijamy. Że ja nie mogę być na poziomie modlitwy takim niemowlakiem. Bozia. Nie? Jest Bozia, nie ma Bozi. Rodzice nie chodzą do kościoła, to Bozi nie ma. Może tak być? A nie. Czy chodzą rodzice, czy nie chodzą? Czy się modlą, czy nie modlą? Ja jestem już na tyle dojrzały, dorosły, że ja mam swoją drogę do Jezusa na modlitwie. Dlatego ja się pytam was, jak ty się modlisz? Jak ty znajdujesz czas na modlitwę? Czy ty się tylko wtedy modlisz, kiedy masz czas? Czy modlisz się codziennie? Drodzy, my musimy sobie powiedzieć, że my mamy obowiązek modlitwy. Słyszymy, co to jest obowiązek? Że jest pewna dyscyplina modlitwy. A nie, że ja się modlę tylko wtedy, kiedy ja mam nastrój. Nie? Albo kiedy mi się zachce. Nie? Bo jak się komuś zachce, to się do toalety idzie. A tu jest obowiązek modlitwy. Ja kiedyś byłem z ministrantami na obozie. I to byli tacy, ile ty masz lat? On miał 17. Tomek, 17 lat. I to byli tacy właśnie w waszym wieku. 14, 15, 17. I pytam się Tomka, nie? Mówię, Tomek, czy tobie się chce iść do spowiedzi? I co Tomek mówi? Nie, proszę ojca, nie chcę mi się. Ale mam obowiązek. Ja mówię, to jest ktoś. Tomek to jest porządny facet. Bo on wie, co to znaczy obowiązek. Ja takiego Tomka mogę zabrać w Polsce na rysy, na gerlach, bo on mi głupstwa nie zrobi w górach. Nie? Bo on wie, co to jest obowiązek. Co to jest dyscyplina. Ja go mogę zabrać na wycieczkę. Nawet taką niebezpieczną wycieczkę. Bo on jest wychowany do obowiązku. Że w życiu mamy obowiązki. I drodzy, my mamy obowiązek modlitwy. Zobaczcie, Matka Boża tyle przeżyła, była w waszym wieku. Bo się modliła, bo rozmawiała z Bogiem. Bo nawiązywała z Nim kontakt. Dlatego ja się dzisiaj pytam, jak wygląda twoja modlitwa? Drodzy, dlaczego modlitwa jest ważna? To nie jest tak, że ta jest dobra modlitwa, kiedy człowiek się dobrze czuje. Nie? Czasami może tak widzicie, takich ludzi przychodzą do kościoła i tak. Słuchajcie, to wcale nie jest dobra modlitwa. Człowiek, który się naprawdę modli, nie pokazuje tego, jak się modli. Jest owszem skupiony, gdzieś zamyślony, ale nie pokazuje na zewnątrz, że on jest taki wielcy, namodlony. Nie, nie. Bo w życiu, drodzy, wcale nie ta modlitwa jest dobra, na której ja się dobrze czuję. Dla Pana Jezusa, dla Pana Boga ważna jest ta modlitwa, kiedy nawet mi się nie chce, a ja się modlę. Kiedy nic mnie do tej modlitwy nie zachęca. Kiedy ja nie mam czasu, a ja potrafię ten czas przeznaczyć na modlitwę. I wy będziecie przeżywali taką pokusę, że ciągle będziecie słyszeli w uszu, nie ma czasu, później też nie ma czasu na modlitwę. Nie. Trzeba przerwać. Trzeba zacząć od modlitwy. Ona jest na początku, ona jest najważniejsza. Ona jest ważniejsza nawet w tym znaczeniu, ważniejsza niż lekcje, niż obowiązki, bo to jest pierwszy obowiązek, a potem są następne. Jeżeli się będziesz dobrze modlić, to się będziesz też dobrze uczyć. To będziesz też dobrze pracować. I tylko o tyle, drodzy, my możemy chodzić do szkoły, możemy wypełniać obowiązki do pracy, jeżeli się dobrze uczymy, jeżeli się dobrze modlimy. Modlitwa jest na początku wszystkiego. Drodzy, już tutaj pojawiają się księża. Ja muszę kończyć, ale jeszcze jedno. Było to kilka lat temu, jeszcze za życia Jana Pawła. Ojciec Święty pojechał do Afryki z wizytą apostolską. I z takiej redakcji, stacji telewizyjnej, tutaj w Niemczech, został wysłany dziennikarz, który był korespondentem tej stacji telewizyjnej przy Watykanie. I on był niewierzący. On publicznie mówił, że on jest niewierzący. Ale miał dawać korespondencję tego, co się dzieje w Watykanie, z papieżem i z życiem Kościoła. No więc jak papież pojechał do Afryki, gdzieś tam do środkowej Afryki, No to on pojechał z papieżem i mówi tak. Jest wyznaczona msza święta na godzinę 10 rano. Mszę świętą odprawia papież. O godzinie 10 oni są na swoich stanowiskach, kamery włączone. Prawda? Jest 40 stopni plus. Oni są dziennikarze w t-shirtach i w takich jedwabnych, przewiewnych koszulkach. Ojciec Święty jest ubrany w bieliznę i w gacie pod koszulę, prawda, spodnie, sutannę, albę, długą i na to ornat. I Ojciec Święty ma 70 lat. Wtedy już miał. I Ojciec Święty odprawia mszę świętą. Wiadomo, to jest msza święta pontyfikalna, więc tam są tańce, bo to jest w Afryce, więc jak jest procesja z darami, prawda, to ludzie tańczą, nie? Przynosząc dary do ołtarza, tańczą w tych ludowych tańcach afrykańskich. To jest bardzo uroczysta liturgia. Ten dziennikarz mówi, że on przez te 3 godziny nie myślał o niczym innym, tylko żeby się jak najszybciej dostać do pokoju w 4-gwiazdkowym hotelu, gdzie jest klimatyzacja i wziąć prysznic. Tylko o tym jednym myślał. I się na chwilę położyć. I mówi, że Ojciec Święty skończył mszę świętą o 1:00. Oni pojechali autobusem do hotelu, dziennikarze, a Ojciec Święty wsiadł do jeepa, do samochodu terenowego i pojechał 40 kilometrów w busz. Do ludzi, którzy nie mogli przyjść na mszę świętą. Do buszu. I ten dziennikarz mówi, że jak on to zobaczył, to uwierzył w Pana Boga. Bo powiedział, że bez modlitwy, bez wiary w Boga człowiek nie jest w stanie żaden zrobić coś takiego jak papież. To jest niemożliwe. Przypominam, papież miał 70 lat. Dlatego, drodzy, modlitwa. Pamiętajcie o tym. Trzymać się modlitwy codziennie. I nie tylko paciorki, jakieś bezmyślne takie. Czas na modlitwę. Słowo Boże. Skupienie. Wyciszenie. Bardzo ważne. Codziennie. Jak się nie chce, tym bardziej. Jak nic mnie do modlitwy nie prowadzi, dyscyplina. Mam obowiązek. Będziecie pamiętali. Jeżeli się będziecie modlić, powiem krótko. Ja pracuję w więzieniu 18 lat. Czyli więcej niż wy macie lat. I powiem krótko, że gdyby ci ludzie w więzieniu, którzy tam siedzą, więźniowie, prisoners, gdyby oni mogli powiedzieć, dlaczego oni tam się znaleźli, co było na początku, że oni dzisiaj są w więzieniu. Wszyscy jak jeden by powiedzieli, bo przestaliśmy się modlić. Bo żeśmy się na Pana Boga wypieli. Olaliśmy Pana Boga. Na początku tak jest zawsze. Dlatego będziemy o tym, drodzy, pamiętać. Teraz chciałbym, żebyśmy uklęknęli.